Tytuł dzisiejszego słowa, kazania, może trochę świadectwa, to świąteczne życzenia. Trudno w takich dniach, w takim czasie, jaki przeżywamy teraz, no nie wspomnieć choćby o świętach, a właściwie to wszystko jakby jest podporządkowane tym przygotowaniom. Jesteśmy w ferworze różnych działań i widać to już i w wystroju naszych domów i widać to na zewnątrz i zapachy dobiegają z kuchni. I myślę, tak jak obserwuję was, kochani bracia, siostry, to widać to też i w naszych sercach. Tak wielu angażuje się tutaj w pracę w sposób niezwykły. Pamiętam moment, kiedy uruchamialiśmy ten dom Łazarza i kiedy byłem zdumiony tym zaangażowaniem naszych braci, mieszkańców wtedy jeszcze Zamkowej, którzy tutaj zaskakiwali mnie swoją gorliwością, swoim zapałem, którzy właśnie przez tą postawę byli dla mnie taką też zachętą, bo przecież mieliśmy bardzo mało czasu. Nie sposób było płacić dwóch czynszów naraz, nas kompletnie na to nie było stać. W ciągu miesiąca trzeba było się tu przeprowadzić, a to było fizycznie, ekonomicznie i jakby na to nie patrzeć, niemożliwe. Kiedy ja tu przyjeżdżałem, czasami już rano, w pół do siódmej, po szóstej, patrzę, tutaj już są ludzie, już słychać stuk młotków, już coś się dzieje, już słychać, ktoś tam puścił magnetofon, już jakieś pieśni chrześcijańskie idą. I już ktoś tam pogwizduje sobie radośnie. Myślę, Boże, jak to cudownie, że ten dom powstaje i to tak jakby siłami ponadnaturalnymi. Ale to porównanie przyniosłem dzisiaj do tego, co dzieje się w naszych sercach. Do tego, o czym mówiła nam też Iwonka. O budowaniu naszej społeczności, o budowaniu naszych relacji, o budowaniu naszego domu. I rzeczywiście, jeżeli ktokolwiek z nas jeszcze powie o sobie, jestem bezdomny, to nie dotyczy to bynajmniej braku dachu nad głową, braku ścian wokół okien, szyb w oknach. Dotyczy to czegoś, co musimy zrobić, zbudować, o co musimy zadbać wewnątrz nas. Jak wiecie, miałem kiedyś piękną willę. To była naprawdę piękna willa o 240, prawie 250 metrów kwadratowych, dwupoziomowe, każdy poziom był dwupoziomowy, czyli w sumie cztery poziomy, na pięknej, dużej działce w Gorcach, z tarasem na duży ogród i widokiem na Gorce, w ogóle można powiedzieć, raj na ziemi. I tak się cieszyłem, kiedy budowałem ten dom. Tam praktycznie każda cegła, ponieważ na początku jeszcze nie było drogi oficjalnej tam, tylko tak przez działkę sąsiadów tam się dostawałem, to praktycznie każda cegła, każdy pustak, każdy worek cementu, pręt stali i tak dalej, to wszystko przeszło przez moje ręce. I nie było dla mnie żadnym ciężarem, nie było dla mnie żadnym jakimś jarzmem do dźwigania, jakimś ten kłopotem. Zapraszamy tu serdecznie, zapraszamy. To, że budowałem ten dom. I sam się dziwiłem, skąd miałem tyle siły, bo przecież pracowałem zawodowo. Była już dwójka dzieci. A jednak miałem siłę, żeby to robić. Pomagali mi koledzy, pomagali mi gdzieś tam przyjaciele czasami, jak było na stać, a tych robotników wynająć. Było to dla mnie budowanie domu. Było to, co normalnie świat postrzega jako budowanie domu. Normalnie świat szanuje i wskazuje i zaleca jako co zrobić, żeby wybudować sobie dom. I kiedy ten dom zaczął już funkcjonować, wiecie, diabeł zawsze znajdzie dostęp, a szczególnie do tych, którzy nie mają bojaźni Bożej w sercach, do tych na których Bóg jest przesuwany na drugi plan jako mniej ważny. Dla mnie wyśmienitym wykrętem, by nie chodzić do kościoła, by nie interesować się Bożymi sprawami, było to, że pracowałem w milicji, potem w policji, ale wtedy jeszcze w milicji i tam ateizm był wręcz nakazany i dobrze widziany, więc z jednej strony zawsze we mnie był taki bunt, jak coś mi nakazywano, to ja właśnie próbowałem inaczej, skąd my to znamy, nie? Ale jakoś w tej sprawie to byłem z nimi zgodny. No super, no jak najbardziej, no to mi pasuje, żeby nie chodzić do żadnego kościoła, nie zajmować się Bożymi sprawami. Hulaj dusza, piekła nie ma i robimy, co chcemy. I ta piękna willa, ten piękny dom, to wszystko zaczęło niszczyć, ale to, że niszczały mury, że tam już opowiadałem wam, jak karosery pękały, jak parkiet wyskakiwał w górę, jak co tam się nie działo, to jest pikuś w porównaniu z tym, co zaczęło się dziać z moją rodziną. Jak stawaliśmy się sobie coraz bardziej obcy, jak w tym domu dla mnie, wiecie, było jakimś ciężarem nie do przezwyciężenia być choć parę godzin w tym domu. To było jedyne marzenie, to było wyrwać się stamtąd. Do knajpy było niedaleko, drobnym truchtem tam za 5 minut byłem już w knajpie, miałem swój stolik, swoich przyjaciół, swoich tych, którzy mnie rozumieli, którzy mnie kochali, którzy mnie szanowali, którzy mnie słuchali. I to był mój dom. A ta piękna willa, która mi kosztowała tyle fizycznego trudu, szła w ruinę, coraz większą, a rodzina. Pamiętam takie święta Bożego Narodzenia. Pieśń zdążyłem troszeczkę przeczeźwić, tak ledwo. Jakąś choinkę przytargałem z lasu. Jakieś tam bombki powiesiłem na niej krzywo z jednej strony, tylko po drugiej mi się nie chciało. I pusto w lodówce i właściwie to pamiętam, rano obudziłem się, patrzę na stole, leży 50 zł. Syn zostawił mi kartkę, tato kupcze coś na święta. I tyle widziałem dzieci na święta. Zostałem sam, jak palec, z tą choinką, bez nawet kilograma opałów w kotłowni. Grzałem takimi piecykami na butlę gazową. A miałem dom. Przecież. Nie będę opowiadał wam dalszych moich losów, bo większość z was zna, jak to się potem toczyło. Ale wiecie, kiedy już na odwykówce, rok czy półtora później, poznałem Jezusa Chrystusa, kiedy On zaczął czynić niesamowite, niezwykłe i wspaniałe rzeczy w moim życiu, to nie miałem najmniejszej nawet ochoty wracać tam, do tamtego domu. Dzieci już były dawno, jak to się mówi, w świecie. Ten dom stał pusty. Ale wracać tam, pod ten dach, te ściany. Pamiętam, że kiedy przyjechali tam moi przyjaciele, mówili, że ten dom wygląda, jakby tutaj demony stoczyły między sobą jakąś straszliwą bitwę. Tak popatrzyłem po tych ścianach, podłogach, po tym wszystkim tam się podziało. Wiem, jak już mnie nie było tam, to jeszcze przeszła niezwykła wtedy fala powodziowa. Prosto z gór po prostu. Potoki nie przyjęły ulewy i polami poszła rzeka, całe takie jakby tsunami i zalała garaż i ten niższy poziom piwnic, także potem jak byli tam z Zielonką jeszcze, to wszędzie stało tak pół metra mułu tam jeszcze na dole. Tak jakby demony stoczyły tam jakąś jedną wielką, straszną bitwę. Ja tam nie chciałem wracać. Ja zamieszkałem u mojego brata pod stołem, dokładnie na materacu dmuchanym. Tyle miejsca miał w małym pokoiku dziecinnym, żebym pod stołem ten materac mógł sobie rozłożyć i tam spać. Ale ja się wcale nie czułem wtedy bezdomny. Ja się wcale nie czułem wtedy bez rodziny. Zanim odbudowałem relacje z córką, z synem, trochę wody w Wiśle upłynęło, ale ja pod tym stołem, na tym materacu byłem taki szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy. 3 razy w tygodniu miałem spotkania z braćmi, z siostrami w Chrystusie. Pytałem ich, czemu tak rzadko się spotykamy? Czemu tylko 3 razy w tygodniu są spotkania, a nie ma więcej. Jeszcze była potem, jeszcze doszła grupka domowa, no to było 4 razy. Ale 3 dni to były dla mnie jakieś takie zmarnowane, że nie wieczorem zamiast się spotkać, to gdzieś tam każdy swoimi sprawami się zajmuje. Autentycznie mieszkałem pod stołem, ale nie czułem się kompletnie, kompletnie bezdomny. Ale może nie w tym kierunku to świadectwo poszło, w którym miało pójść, bo chciałem wam właśnie mówić o świętach i o życzeniach świątecznych. W tamtym domu ta ostatnia choinka stała aż do lipca, chciałem wam powiedzieć. Stała aż do lipca. Zaraz po świętach wylądowałem w szpitalu z ropnym zapaleniem płuc. Wcześniej znaleziono mnie tam gdzieś w zaspie za knajpą. Po 3 miesiącach pobytu na oddziale płucnym trafiłem do sanatorium jeszcze na 2 miesiące do Zakopanego. Po 5 miesiącach wróciłem z powrotem do tego domu. Choinka stała, a my z kumplami zasiedli parę flaszek na stół i świętujemy mój szczęśliwy powrót do domu. I tak jeszcze zeszło aż do lipca, jeszcze 2 miesiące. To była tamta ostatnia choinka. I potem, kiedy spotkałem Jezusa Chrystusa, kiedy On pozwolił mi się na nowo narodzić, kiedy dał mi nie jakieś tam płony oparte na pijackich marzeniach, plany na przyszłość, ale to, co jest w Jego Słowie, czarno na białym, że to się będzie realizowało. Tak bardzo pragnąłem znowu mieć taki dom z choinką, z rodziną, wspólnie kolędować, wspólnie spożywać jakieś te tradycyjne potrawy i tak dalej. Pamiętałem dobrze z dzieciństwa, każde przygotowanie do Wigilii, to było zawsze u nas w domu takie wielkie święto. Babcia była taką dobrą duszą naszego domu, ona o wszystko dbała, o wszystko się starała, wszystko musiało być tak pięknie i tak dokładnie przygotowane. I wtedy tak bardzo zapragnąłem, żeby znowu mieć taki właśnie dom. Zaczęły się dziać dobre rzeczy. Dzieci wróciły do mnie, jeżeli nie nawet cieleśnie, to duchowo. Zaczęliśmy stanowić z powrotem jedną rodzinę. Dostałem cudowny prezent od Boga, Ilonkę. Wtedy i zaczęliśmy budować razem nowe życie. I wiecie, mówię to dlatego między innymi, że jest tu wielu młodych chrześcijan, bardzo krótko chodzicie z Bożym Słowem, bardzo krótko rozważacie różne doktryny, niedoktryny i różne tradycje i zwyczaje chrześcijańskie. I jak zauważyłem, wielu jest już w szoku w tej chwili, że tam na Facebooku pojawiają się jakieś krytyki na temat choinki, na temat kolęd, na temat daty narodzenia Pana Jezusa i tak dalej. I tego typu dziwne komentarze. I powiem wam, bo czuję się zobowiązany jako wasz pastor i jako wasz tutaj, nie? Pastor, który nazwał tata. Powiedzieć, że zawsze tego typu działania, tego typu stwierdzenia gdzieś w tym moim sercu budziły taki opór, że to nie może być tak. Że to nie może być tak. Wiecie, ja już nie miałem umysłu skażonego jakimiś tam tradycjami, jakimiś doktrynami z dawnych lat. Ja miałem ten umysł zresetowany dokładnie. Nie tylko przez alkohol, ale przede wszystkim przez to, że narodziłem się na nowo, autentycznie. Ja wiedziałem, że są dobre rzeczy od Boga, których Bóg nie żałuję swoim dzieciom. Nie, Bóg chce naszej radości, Bóg chce naszej społeczności, takiej, właśnie takiego braterstwa, takiej miłości. A okradanie nas z tego, jakieś zakazywanie, jakieś szydzenie nawet z tego, nie może być Bożym działaniem. Zaczęło się od kochanych braci, którzy zwrócili nam uwagę, że prawdziwy chrześcijanin to w ogóle choinki w domu mieć nie może. Myślę, to zaczyna być problem. I zaczyna się cała już ta naukowa dysputa na temat, prawda, pogańskich obyczajów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w szafie zamknięty. Jurek przed chwilą nam czytał psalm 24. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. A więc czyżby ta choinka miała należeć do kogoś innego, nie do Pana? Dzisiaj jechaliśmy na to spotkanie w rynku i rozmawialiśmy o symbolice choinki. Ktoś mi kiedyś prosto wtedy wytłumaczył, że ten trójkąt to po prostu trójca święta. I dlatego to jest właśnie ten typ drzewka, a nie inny. Ostatnio przeczytałem, że jedno z wytłumaczeń symbolu choinki jest takie, że jest to symbol drzewa życia stojącego pośrodku ogrodu Eden, do którego Chrystus otworzył nam z powrotem dostęp. Jak wiecie, że przez grzech pierwszych ludzi ten dostęp do drzewa życia został zamknięty i nie mieliśmy szans do niego podejść, gdyby nie Chrystus. A więc jeżeli to drzewko jest pięknie udekorowane, jeżeli to drzewko jest pięknie przystrojone, to przecież to jest tylko i wyłącznie na Bożą chwałę, na chwałę Jezusa Chrystusa, który otworzył nam dostęp do tego drzewa. To są nasze marzenia, wyobrażenia, takie ludzkie, takie zwyczajne, jak to drzewo musi, jak to drzewo życia, Boże drzewo życia musi być piękne, jakie fascynujące. A my do Niego dzięki Chrystusowi mamy teraz dostęp. Ostatnio na Facebooku pojawiły się jakieś mądre dysputy na temat daty obchodzenia tych świąt. Zostałem lekko skarcony, zamieszczając życzenia przez kogoś, że to nie w tym terminie, drogi bracie. Że to powinno być w lipcu bodajże. I tak dalej, i tak dalej. Jakieś miałem choinkę do lipca, także nie jest problemu. Jestem też w porządku w takim razie. Ale jeżeli kogoś naprawdę kochamy, to czy kochamy go tylko w dniu jego urodzin, a poza tym już mamy to w nosie? Czy jeżeli przyjdziesz do kogoś takiego, mój bracie, ja cię tak kocham, mam tu dla ciebie prezent. Mówi, coś ty chyba zgubiał, ja mam dopiero w lipcu urodziny. Zabierz sobie ten prezent. Ucieszę się i to będziecie razem. Więc jakie to w ogóle ma znaczenie? Jakieś oszczerzenia. Czytałem o symbolice poszczególnych potraw, o ilości tych potraw i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętam, jak z jaką fascynacją już kiedyś tutaj Basia z Januszem mogliby nam więcej powiedzieć na temat wieczerzy paschalnej. Ile tam jest symboli poszczególnych i gorzkie zioła, prawda, i to płótno, i te placki przekładane tym płótnem i tak dalej. To wszystko tworzy taką piękną, tutaj pastor Jurek podpowiada cichaczem, że myślę, że nam kiedyś zrobią taką tutaj. No, o jedzenie ty się nie ma, tylko tutaj żebyś to. Ale zapraszamy. Ta myśl się tu i zrodziła i myślę, że będziemy ją pielęgnować, żeby to. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Wszystkie ryby, gwiazdy, słońce, komety. To wszystko należy do Boga, a nie do do bożków pogańskich, do których gdzieś tam kiedyś modlono i teraz się nas ostrzega, żeby przypadkiem nie postawić drzewka, bo wtedy... Kocham od kilku lat już, przytaczam zawsze w tym czasie te wersety z Księgi Izajasza. Według Biblii Gdańskiej najpierw zacytuję, nie mamy tego tłumaczenia chyba na komputerze. Izajasz 60:13. Sława Libanu do ciebie przyjdzie, jedlina, sosna, także bukszpan, dla ozdoby miejsca świątnicy mojej, aby miejsce nóg moich uwielbił. I z przekładu warszawskiego możesz wyświetlić, Januszko, 60:13 Izajasz. Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jezior i cyprys z pałem, by przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. Ziemia jest pod nóżkiem jego. To na tej ziemi żyjemy, tu się poruszamy. I wiecie, wszystkie te dysputy, wszystkie te dywagacje, wszystkie te kłótnie na ten temat po prostu są tak jakby okradaniem nas z radości, okradaniem nas z czegoś jeszcze więcej, co Bóg dla nas przygotował. Znowu sięgnę do Izajasza. To będzie rozdział 55 od 8 wersetu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. A więc zostawmy te dysputy i można powiedzieć, a róbmy swoje i tak dalej. Tak byłem ciekawy, co właściwie Bóg chce nam dać, mówiąc o tym, że to miejsce, gdzie stoją jego nogi, będzie tak pięknie udekorowane, że chwała Libanu, że jest sosna, jedlina. I dlaczego to miejsce jest takim tak dla niego ważne, a dla naszego wroga? Bo ja wiem, że tamtym raczej wróg, ten, który zazdrości nam tej radości, ten, który jest zazdrosny o nasze względy specjalne, że to on podpowiada takie rzeczy. I według mnie odpowiedź, a jednocześnie życzenia świąteczne, które Bóg nam przekazuje wtedy, kiedy choinka jest pomiędzy nami, to jest ciąg dalszy wersetów, ciąg dalszy 60 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Od 14 wersetu. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali. Padną ci do nóg i będą cię nazywać Grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia. I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów. I poznasz, że ja, Pan, jestem twoim zbawcą, a twoim odkupicielem jest mocarz Jakubowy. Zamiast miedzi przyniosą ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelaza. I ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic. Lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. A twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi, na wieki posiądą ziemię, jako oratorość zasadzona przeze mnie, dzieło moich rąk, aby się wsławić. Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem. Ja, Pan, w stosownym czasie rychło tego dokonam. Czy to nie cudowne? Usłyszeć takie życzenia świąteczne i to od samego Króla Królów i Pana Panów. Jego życzenia, jego marzenia się wypełniają. Zawsze się wypełniają, bo to On jest Panem. Bo to On jest Panem. Czego powinien Wam życzyć Wasz pastor? Izajasz 55 rozdział od 6 wersetu. Szukajcie Pana, dopóki go można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Dość surowe te pastorskie życzenia. Ale skoro mamy tak cudownego Boga, tak cudownego Tatę, który składa nam tak wspaniałe życzenia, to nasze najpiękniejsze, najbardziej poetyckie i nasz najdłuższe, najbardziej kwieciste życzenia są niczym w porównaniu z tym, czego życzy nam Bóg. Czasami zadowalamy się byle czym. A, wystarczy. A, po co mi więcej? A, to ja się będę wysilał. A, to, a, tamto. Mam robotę. A, jaką mam, taką mam. A tu czytamy. Zamiast miedzi przyniosą ci złoto. Zamiast żelaza srebro. Zamiast drewna miedź. A zamiast kamieni żelazo. I ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą. Jak bardzo pragniemy sprawiedliwości, jak bardzo oburza nas niesprawiedliwość. A niesprawiedliwość władzy szczególnie jest dla nas trudną próbą, bo z jednej strony wiemy, że każda władza pochodzi od Boga. Z drugiej strony, jeżeli ta władza jest taka niesprawiedliwa, taka nieczuła. Na dzisiaj słyszeliśmy, że już ponad 70 osób zmarło z wychłodzenia na ulicach w samym grudniu. W samym grudniu. To są już bite rekordy wszechczasów, bo w jednym roku 14 osób przez cały grudzień zmarło na ulicach, a teraz już mamy ponad 70. I ciągle ta władza wydaje nam się taka niesprawiedliwa i ciągle wydaje nam się taka nieczuła. Ale Bóg jest i sprawiedliwy, i czuły. A w tych życzeniach to sprawiedliwość nam będzie królowała. To pokój. Pokój Chrystusowy będzie wypełniał nasze serca, nasze domy, nasze rodziny. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic. Czy to w ogóle możliwe? Czy to możliwe na tej ziemi? Jeżeli takie życzenia słyszymy od naszego Pana Jezusa Chrystusa, to gwarantuję Wam, że możliwe. Gwarantuję Wam, to się stanie. Że tak będzie. To są najpiękniejsze życzenia świąteczne, jakie możemy zapragnąć, jakie możemy usłyszeć, jakie możemy przyjąć do naszych serc. Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem. Ja, Pan, w stosownym czasie rychło tego dokonam. Pan wie, że jesteśmy bardzo niecierpliwi i wie, że chcielibyśmy już. On mówi, spoko, bracie. Rychło to się stanie. Szybko to się stanie. A więc oczekujmy, kochani, tych wspaniałych rzeczy. Rozglądajmy się wokół. Za każdy rękaw weźmy się do pracy. I pamiętajmy o tym, o czym Iwanka nam mówiła. Nie jesteśmy bezdomni. Dzisiaj na rynku, kiedy redaktor prowadzący tą audycję telewizyjną przedstawił naszych braci jako, no to panowie, nie macie gdzie mieszkać. Popatrzyli się wszyscy po sobie, mówili, my mamy gdzie mieszkać, my mieszkamy w domu Łazarza. Jest to takie dość trudne, bo wiecie, rzeczywiście w wielu ośrodkach bezdomni nadal są bezdomni. Kiedy widzimy zdjęcia, filmy, ale też jesteśmy tam między nimi, to ta atmosfera bezdomności jest tam niesamowita. Ale tutaj może w tym ruchu dość dużym trzeba się na chwilę zatrzymać, słuchać w rozmowy, przyjrzeć się tym, kto czym jest zajęty i jak to funkcjonuje. Dopiero wtedy widzimy coś bardziej niezwykłego. Ale w domu Korneliusza to tam kocham to zdziwienie mieszkańców, kiedy mówią, ja nawet w domu tak nie miałem. Ja nawet w domu tak nie miałem. I rzeczywiście są tam traktowani w sposób niezwykły, ale przede wszystkim jest coś więcej, niż człowiek człowiekowi może dać. Jest tam Boża obecność, są otoczeni modlitwą, są otoczeni Bożą szczególną miłością. Miłością do tych, którzy kiedyś byli opuszczeni, których nikt nie odwiedzał, którzy byli pogardzani, wyszedzani. Doczekałem się wreszcie świąt, o jakich marzyłem. Doczekałem się świąt, jakie kiedyś pamiętałem z dzieciństwa. Myślałem, że to już nigdy się nie stanie. Okazało się możliwe. Okazało się... Pamiętam pierwszą Wigilię wspólną. Wspólną z braćmi i siostrami z dworca. Z pustostanu, z domu jeszcze chyba 12 czy 14 osób nas było. I potem następna Wigilia już na Zamkowej, kiedy zobaczyłem, jak sami bracia... Ja przychodzę rano, żeby coś tam smażyć, coś tam gotować, coś przygotować, a tu patrzę, to już robota, tu już zapachy, już jak kapusta gotuje, to już tam, myślę, ojejku, a co, skąd się wzięło, a jak to?
Ale to na tydzień było.
No, jak to, jak to było, przecież to takie warunki tam były jeszcze prymitywne. Stół to były, wyjęliśmy drzwi i położyliśmy na rusztowaniach budowlanych i był stół wigilijny. I to, że dzisiaj nawet nie musiałem dwa razy powtarzać, czasem w niektórych rzeczach muszę dwa razy, albo nawet trzy razy niestety powiedzieć, ale kiedy powiedziałem o choince, o dekoracjach na zewnątrz, to ani się nie oglądałem, patrzę, to już było. A więc w sercach, nie tylko w moim sercu, ale w sercach wielu, wielu spośród was jest już to, o czym znowu będę wspominał Iwankę, co mówiła. Już jest ten dom. Już jest ten dom. Już nie jesteśmy bezdomni. Ale pamiętajmy, kochani. Redaktor chyba się dzisiaj za dużo wygadał, bo mówi, że szacunkowe dane, ciężko to zliczyć, mówi, ale że ludzi biednych na skraju bezdomności albo bezdomnych jest w Polsce od 30 do 300 tysięcy. Do 300 tysięcy. Trochę przerażające, ale przerażające dla nas, dla każdego rządu, dla całej nawet co zamian do kupy Unii Europejskiej, ale nie jest to przerażające dla naszego Boga. Bóg mówi, ja się nimi zajmę. I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów i poznasz, że ja Pan jestem Twoim Zbawcą, Twoim Odkupicielem jest mocarz Jakubowy. I obecności tego mocarza jako w życiu każdego z nas wam dzisiaj serdecznie zgodnie z tym, co jest w Bożym sercu życzę. Amen. Amen.